A naszym gościem jest prezydent Wałbrzycha, Roman Szałemej. Dzień dobry. Panie prezydencie, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
Kłaniam się. Postanowił pan pójść na wojnę z przeciwnikami antykowidowych szczepień?
Nie, zupełnie nie. Decyzja Rady Miasta, inicjatywą, po prostu zmierza do tego, aby w jak najszybszym czasie jak największa liczba Wałbrzyszan zaszczepiła się.
No, wałbrzyscy radni przyjęli uchwałę o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Chce pan, żeby ten obowiązek dotyczył zarówno mieszkańców, jak i wszystkich, którzy pracują na terenie miasta. No dobrze, co jeśli w Wałbrzychu ktoś się nie zaszczepi mimo takiej uchwały?
A ja zadam inne pytanie. Co będzie, jak większość mieszkańców Wałbrzycha się zaszczepi w wyniku tej uchwały i będzie to osiągnięcie celu, jakim jest po prostu zabezpieczenie populacji naszego miasta i pewnie nie tylko naszego miasta. Sygnał, który radni wyraźnie wskazali, jest sygnałem pewnym alarmowym i wskazującym, że mamy poważny problem w Polsce z gotowością do szczepienia.
No dobrze, ale to jest sygnał. Nie, ja pytam o konsekwencje bardzo konkretne, takie życiowe czy prawne. Czy na przykład miasto może nie przyjąć do przedszkola dziecka rodziców, którzy się nie zaszczepią, mimo że wy tego chcecie?
Ja mogę powiedzieć inaczej. My taką uchwałę o tym, że dzieci przyjmowane do przedszkoli publicznych powinny być zaszczepione zgodnie z kalendarzem szczepień mamy już funkcjonującą.
Nie, to dzieci, a ja pytam o rodziców, panie prezydencie. Czy jeśli rodzice powiedzą, my się nie szczepimy, bo nie chcemy, miasto powie, no dobrze, to my nie przyjmiemy waszych dzieci do przedszkola?
Powiem w ten sposób, że w uzasadnieniu i w wyjaśnieniach do tej uchwały skupiliśmy się głównie na tym, że będziemy robić wszystko, aby poprzez różnego rodzaju zachęty, bonusy, akcję edukacyjną doprowadzić do tego, że penalizacja nie będzie konieczna.
Czyli ale nie ma to, żadnych dzisiaj kar i konsekwencji, panie prezydencie. Czyli to jest taka uchwała, wszyscy muszą się zaszczepić, ale nie ma żadnych konsekwencji, jeśli ktoś się nie zaszczepi. Dobrze rozumiem?
Panie redaktorze, to, że dzisiaj rozmawiamy w tak kluczowym momencie naszej walki z pandemią, o tym, że powinniśmy się szczepić, że jest to poważny problem, jest w jakim sensie również stopniowo osiąganiem tego celu, który radny mi również przyświecał.
Więc pytanie, czy to jest... Nie, panie prezydencie, tylko czy to jest sensowna uchwała, panie prezydencie, i poważna uchwała?
Wierzę głęboko, że tak.
Nie, tylko pytanie, czy ona jest poważna. Na przykład zwolni pan pracowników, którzy w Urzędzie Miasta pracują i którzy się nie zaszczepią?
Nie, ale przynajmniej w stanie dzisiejszym prawnym pewnie nie. Natomiast gdybym chciał iść tym tropem logiki, którą pan przedstawił, to pytam się, jak właściwie opisać sytuację, w której w wielu zakładach w Polsce, w zakładach pracy, właściciele czy pracodawcy zachęcają do szczepienia, niektórzy nawet bonusami finansowymi. Mogę sobie wyobrazić, że ci, którzy się nie zdecydują na zaszczepienie, być może otrzymają pozycję pracy. Nie idźmy tak daleko, raczej skupmy się na tym, dlaczego taką uchwałę podjęli radni, również z mojej inicjatywy, a podjęliśmy ją dlatego, że mamy w Polsce poważny problem z gotowością do szczepienia.
To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, czy taką uchwałę radni miejscy, panie prezydencie, mogą podjąć i czy ona może rodzić skutki prawne? No bo jest w Polsce ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Artykuł 17 tej ustawy mówi, że to minister zdrowia określa w drodze rozporządzenia wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień. Nie radni miejscy, tylko minister zdrowia, panie prezydencie.
A my uważamy, że mamy wyjątkowy czas w Polsce i na świecie. Uzasadniliśmy to w bardzo obszernym uzasadnieniu tej uchwały, podejmowaniem wszelkich działań, które mają na celu poprawę zdrowotności i bezpieczeństwa mieszkańców. Jeśli pan wojewoda, jeśli jego służby uznają, że to jest niewłaściwe opisanie tej sytuacji, albo że mają jakąś alternatywną, bardziej skuteczną metodę, przyjmiemy to z pokorą. Natomiast dzisiaj wiem, że nie ma, zdaje się, w tej chwili w Polsce nikogo, kto powiedziałby z pełnym przekonaniem, że we wrześniu albo w październiku osiągniemy ten cel, jakim jest około 65% wyszczepienie.
Prezydent Wałbrzycha, Roman Szołomej jest naszym gościem. Panie prezydencie, sytuacja jest taka, że wy podjęliście uchwałę, teraz analizuje tę uchwałę rzeczywiście wojewoda i jego służby. Ta uchwała jeszcze nie obowiązuje, jeśli wszystko dobrze rozumiem, prawda?
Ona nie obowiązuje również dlatego, że jest zawarta tam jej warunkowość związana z dostępnością szczepionek, która jest duża i rośnie z każdym dniem, ale nie jest jeszcze taka, że jest dostępna każdemu.
I wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, komentując waszą decyzję, mówi tak. Jestem przekonany, że decyzja radnych była dobra w intencjach, ale zaraz dodaję, prawdopodobnie doszło do przekroczenia kompetencji gminnych. Ma pan jakikolwiek sygnał ze strony wojewody, co się z tą uchwałą stanie? Czy ona ma szansę zostać zaakceptowana przez wojewodę?
Myślę, że pan wojewoda jest podobnie jak my wszyscy, również ja, pełen to.
Czy się słyszymy?
O to, jak będzie wyglądała, tak, słyszymy się, pełen troski o to, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna za kilka tygodni czy miesięcy. Ja wierzę głęboko, że pan wojewoda podejmie właściwą decyzję i myślę, że ta decyzja będzie właśnie podyktowana tym, żeby zdrowiem mieszkańców Dolnego Śląska i Wałbrzycha również z upływem miesięcy w kontekście epidemiologicznym się poprawiało.
Urzędnicy dzisiaj zawiesili działalność pana profilu na Facebooku. Czytał pan komentarze, które się tam pojawiły właśnie w związku z tą decyzją radnych i pana o tym, żeby były obowiązkowe szczepienia w Wałbrzychu?
Czytałem, wiem, że jest tam całkiem sporo emocjonalnych wpisów. Nie przywiązuję do nich aż tak wielkiej wagi. Jeszcze raz podkreślam, że jako lekarz, gospodarz miasta, mający pełną wiedzę o tym, jaka jest dzisiaj tak zwana wyszczepialność w Polsce i w naszym mieście, powodowany troską o tym, co będzie za kilka tygodni, podjęliśmy taką decyzję. Czy mieliśmy świadomość, ja również, że to wywoła emocje? Pewnie tak. Czy aż takie duże? Być może nie.
Ale ktoś panu groził, panie prezydencie, w tych wpisach internetowych? Rzeczywiście?
Ja bym powiedział tak, że jest w naszej w przestrzeni publicznej jest tak dużo obecnie mowy agresywnej, nienawistnej, że to, czy ktoś mi groził, czy radnym, czy urzędnikom, jest oczywiście ważne, ale jeszcze raz powtarzam.
Nie, to jest ważne, bo to jest pytanie o to, czy pan te groźby zgłosił na policję i czy oczekuje pan, że policja z tymi groźbami coś zrobi?
Przede wszystkim powodowany troską moich współpracowników, bo te maile czy też sygnały pełne różnych nienawistnych często sformułowań kierowane było do wszystkich pracowników urzędu, do radnych i również do mnie. Więc spowodowany tą troską o moje współpracowników, w jakimś sensie o moje osobiste bezpieczeństwo skierowaliśmy, a właściwie sekretarz miasta skierował zawiadomienie do policji. Policja analizuje to i pewnie podejmie właściwe kroki.
Prezydent Wałbrzycha jest naszym gościem. Nie kończymy rozmowy. Jesteśmy cały czas w radiu internetowym rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy, a słuchaczom RMF FM bardzo dziękujemy. Roman Szełemej nieustająco z nami, prezydent Wałbrzycha. Ja dopytuję o to, jak pan reaguje na te groźby i jak pan o nich rozmawia z policją, no bo to od pana zależy tak naprawdę, czy policja będzie tymi groźbami się zajmowała. Czy powiedział pan policjantom, że czuje się pan zagrożony i że żąda ścigania autorów tych wpisów?
Według mojej wiedzy służby prawne Urzędu Miejskiego przygotowują takie zawiadomienie o powiedziałbym, dokładnym sprawdzeniu tych, którzy są autorami takich wpisów. W jakim sensie również potwierdziłem poczucie zagrożenia towarzyszące pracownikom urzędu i mi, ale to pewnie wkrótce przekonamy się, czy policja będzie podejmować w tym kierunku
właściwe. Nie, panie prezydencie, to troszkę jest inaczej, no bo jeśli czytam to, co pisze pana rzecznik, a mówi tak, na profilu prezydenta zaczęło się obrażanie, grożenie śmiercią i nawoływanie do linczu, do tego były okrzyki pod jego domem, to zaszło za daleko. To jest sytuacja, w której pan rozmawia z policją, jeśli dobrze rozumiem, i policja pyta, czy czuje się pan zagrożony, a pan odpowiada, tak lub nie, tak czuję się i żądam ścigania sprawców tych wpisów.
Potwierdzam taką rozmowę. Czy ona miała taki kategoryczny charakter, tego nie potwierdzam. Jeśli chodzi o ściganie, czy też pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które w tym kierunku właśnie takie groźby w moim kierunku kierowały, to oczywiście potwierdzam, że policja pewnie rozpoczęła taką procedurę.
A ktoś zaproponował panu ochronę w związku z tymi groźbami?
Ja bym powiedział, że to jest jednak objęte w jakimś sensie, powiedziałbym, pewną poufnością w tej całej sytuacji i myślę, że na tym bym dzisiaj zakończył, jeśli chodzi o takie detaliczne, techniczne aspekty. Mam poczucie, że ta cała sytuacja i emocje z tym związane wkrótce opadną i skupimy się na tym, co jest chyba najważniejsze i to, co na pewno dla mnie jest najważniejsze i podobnie jak radnych, czyli osiągnięcie celu wyszczepiania.
No to o tym celu rozmawiajmy. Czyta pan komentarze w internecie. Widzi pan protestujących ludzi przed swoim domem, widzi pan ich przed ratuszem. Nie ma pan żadnych wątpliwości, że obowiązkowe szczepienia to jest dobry kierunek? Myśli pan, że przymusem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż perswazją, rozmową, nakłanianiem i przekonywaniem?
To ja zadam być może trochę przewrotne pytanie. Czy w Polsce od kilku miesięcy prowadzona jest akcja Szczepmy się, akcja edukacyjna promująca szczepienie? Pewnie tak. A według danych, które mamy na ubiegły tydzień, gotowość czy odsetek naszych rodaków gotowych się zaszczepić w tej fazie pandemii nie przekracza albo ledwie przekracza 40%. A więc mamy poważny problem. Więc ja zadam pytanie, czy są inne metody, czy są jakieś inne narzędzia, które pozwolą nam osiągnąć ten cel, jakim jest około 60% wyszczepienie, powiedzmy na początku września.
No ale minister Dworczyk, którego słuchamy, który zajmuje się szczepieniami, wychodzi do nas i mówi, że zainteresowanie szczepieniami rośnie, za chwilę będzie kolejna kampania profrekwencyjna, więc będzie już tylko lepiej. Co więcej, pokazuje na majówkę, kiedy ludzie stali w kolejkach po to, żeby zaszczepić się tą jednodawkową szczepionką.
A ja z kolei wiem i myślę, że osoby zainteresowane doskonale orientują się, że już pojawia się bardzo wiele wolnych terminów w miejscach, gdzie szczepionki są dostępne. Co więcej, ta całkiem dobrze zorganizowana i pewnie słuszna kampania Szczepmy się w majówkę, no nie była takim pełnym sukcesem, jak wszyscy byśmy chcieli, bo w kilku miastach pozostały wolne szczepionki na koniec trzeciego dnia majówki, więc powiem, że bardzo cieszę się, że wspólnie pracujemy, samorządowcy, rząd, ministrowie, wszyscy, ale musimy zrobić coś więcej, bo w moim głębokim przekonaniu sytuacja nie jest dobra. Jeśli się mylę i pan wojewoda, czy też przedstawiciele rządu uznają, że są inne skuteczne metody, no to pewnie życie dopisze scenariusz. Ja dzisiaj uważam, że to jest dzwonek alarmowy i zdecydowaliśmy się w naszym mieście, radni, ja również, ten dzwonek alarmowy uruchomić.
Ale zanim go uruchomiliście, na pewno się zastanawialiście i pan, i radni, dlaczego szczepienia przeciw koronawirusowi w Polsce nie są obowiązkowe? Pana zdaniem, dlaczego one nie są obowiązkowe?
Mówiąc szczerze, do końca nie wiem. Odpowiedź na to pytanie jest, bym powiedział, pewnie niełatwa, tak jak niełatwa jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak mało rodaków decyduje się, czy deklaruje się, że się zaszczepi. Ten odsetek w Polsce jest zdecydowanie niższy niż w większości krajów europejskich, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych, czy też w Izraelu, które wyraźnie osiągnęły sukces. Więc zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak jest? To pewnie będzie w połowie odpowiedź na pytanie, co robić, żeby było inaczej. Czy w ten sposób, a mianowicie jakaś forma obowiązkowych szczepień, tego nie wiem. Wiem, że pan profesor Horban, który jest szefem Rady Naukowej przy premierze, jeśli chodzi o walkę z pandemią, na pytanie, czy nie będzie innego wyjścia, powiedział, róbmy wszystko, żeby tak nie było, żeby nie było konieczności prowadzenia obowiązkowych szczepień, ale nie wykluczył takiej perspektywy.
Ale minister Dworczyk mówi, że w ogóle nie ma o tym rozmowy, panie prezydencie. Ja wracam do pytania, dlaczego
pewnie,
szczepienia nie są obowiązkowe.
Pan minister wie, co mówi.
Ale zastanawiam się nad tym, czy brali państwo pod uwagę no, troszkę też polską duszę i przewrotność polskiej duszy. Jak się coś nam każe zrobić, to część z nas po prostu nie będzie chciała się zaszczepić tylko dlatego, że to jest obowiązkowe. Braliście to pod uwagę?
Pan, ja przede wszystkim biorę pod uwagę to, że dzisiaj mamy właściwie połowę maja, wszystkie obostrzenia są powoli luzowane, mamy nadal wysoki poziom ofiar każdego dnia. Wakacje to nie jest dobry czas na przypominanie nam wszystkim o pandemii. Pewnie wejdziemy w okres powakacyjny, czyli wrzesień z wspomnieniami wakacji w różnych miejscach u nas i w Europie i nagle się okaże, że idziemy do szkoły i zaczyna nam rosnąć liczba zakażeń, czego się można spodziewać i czego chcielibyśmy uniknąć. Więc ja bym powiedział tak, że jeśli okaże się, że ten alarm, który podnieśliśmy w taki dość powiedziałbym zdecydowany sposób, jeśli nie mieliśmy racji, to oczywiście będę najbardziej szczęśliwym człowiekiem tu w Wałbrzychu, a przede wszystkim szczęśliwym lekarzem, że okazało się, że jesteśmy mądrzejsi i bardziej przezorni, niż nam się wydawało.
No podnosząc ten alarm, mówił pan między innymi, że ci, którzy nie chcą się szczepić, to w większości wcale nie są przeciwnicy szczepień, tylko ludzie leniwi, którzy mówią, jakoś to będzie, jakoś przetrwamy. Naprawdę pan tak uważa?
Nie tyle, że ja tak uważam, tak po prostu jest. Całkiem
ale skąd pan to wie?
Proszę zwrócić uwagę na badania, które pokazują, że takich prawdziwych, powiedziałbym, zatwardziałych przeciwników szczepionek to jest około 10-15%. Cała reszta brakująca nam do tych wymarzonych 70% czy też 60% to są osoby niezdecydowane. One albo uważają, że może to ich nie dotyczy, albo że nie było okazji, albo że nie ma powodu do tego, żeby już teraz to robić, czyli w jakimś sensie wykazują rodzaj pewnego lenistwa.
To czym pan przekona te osoby? Czym pan przekona tych niezdecydowanych, niechętnych, ospałych? Mówił pan wcześniej o tym, że raczej nie kij, ale marchewka powinna tutaj wejść w grę. Co Wałbrzych będziemy zaproponuje mieszkańcom?
Na naszym wałbrzyskim, w naszej wspólnocie pewnie już wkrótce będziemy oferować różnego rodzaju bonusy, zniżki, ale też zwracam uwagę...
Ale na co? Konkretnie, panie prezydencie, bonusy, zniżki, no wspaniale, ale co takiego?
No na przykład wejścia do instytucji kulturalnych, wejścia na imprezy, których pewnie coraz więcej będzie, na baseny czy na różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym.
Ile taka zniżka może wynosić, panie prezydencie? Jaki to jest rodzaj kosztu, który trzeba będzie ponieść albo go nie ponieść?
Panie redaktorze, zwracam uwagę, że od dwóch dni Serbia wprowadziła płatność każdej osobie 25 euro za to, że zdecyduje się na szczepienie. Więc powiem, że...
Ale ja nie o Serbię pytam, ja pytam o to, co pan ma do zaoferowania w Wałbrzychu. Konkretnie, bo na razie słyszę zniżki, bonusy, ale nie wiem, co konkretnie.
Powiedziałem, że być może będzie to połowa ceny, może 1/3. Każdy sposób jest dobry, każdy sposób, który przekona, jest skuteczny, ale zwracam uwagę też, że w tle gdzieś krąży, powiedziałbym, perspektywa paszportu i możliwości swobodnego korzystania z wakacji za granicą, więc o tym się mówi. To na pewno ta dyskusja, którą choćby prowadzimy dzisiaj, teraz w radio i nie tylko ta, przysparza zainteresowania całemu zagadnieniu szczepień i wyszczepiania. Więc jeśli okaże się, że osiągniemy w ten sposób przynajmniej jakiś postęp, to pewnie będziemy wszyscy zadowoleni.
To proszę kuć żelazo, póki gorące, bo dopytuję o te zniżki nieprzypadkowo, myśląc, że być może mieszkańcy pana miasta słuchają i się zastanawiają. No dobrze, połowa ceny, może 1/3, ale jak długo taka zniżka obowiązywałaby kogoś, kto się postanowił zaszczepić? Jak długo na przykład mógłby korzystać z bonifikaty, jeśli chodzi o wejście na basen?
Ja rozumiem, że to jest bardzo chwytliwe, takie trywializowanie.
Nie, to jest życiowe, panie prezydencie, konkretne.
Nie, to jest, nie, panie redaktorze, to jest trywializowanie. Ja w tą narrację z niechęcią i nie będę wchodzić.
No bo nie ma takiego pomysłu, panie prezydencie. Gdyby był, to mógłby pan przyjść i powiedzieć, proszę bardzo, mamy taki plan, takie propozycje, taka jest oferta dla mieszkańców.
To muszę powiedzieć, że o tym decydują właściciele, czy też zarządzający poszczególnymi obiektami. To są spółki miejskie, mają swoją własną kompetencję. To nie jest takie oczywiste, że prezydent podejmie w czasie choćby naszej rozmowy albo trochę przed tym decyzję o tym, jaka będzie zniżka.
Nie zakładam, że kiedy podejmowaliście uchwałę o obowiązkowych szczepieniach, dyskutowaliście także o tym, jak ta uchwała ma nie być pustym dokumentem, jak sprawić, żeby ona naprawdę weszła w życie i przyniosła skutek.
Zwracam uwagę, panie redaktorze, że ta uchwała wchodzi w życie dopiero wtedy, kiedy będzie pełna dostępność szczepionek, czyli za jakiś czas możemy spokojnie przeanalizować, jak zareagować na być może odrzucenie tej uchwały przez nadzór wojewody, bo jeśli się okaże, że nie, to będzie zupełnie inna sytuacja, więc pośpiech w tym przypadku i takie, bym powiedział, działanie ad hoc nie jest chyba szczególnie wskazane. Jeszcze raz podkreślam, zwróciliśmy uwagę tą uchwałą, zwróciliśmy uwagę na problem, który do tej pory był jakoś w debacie publicznej pomijany. Jeszcze raz podkreślam, jeśli jest przekonanie o tym, że tym trybem osiągniemy na początku jesieni zaszczepienie na poziomie takim, który będzie nas chronił populacyjnie, to jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji.
Panie prezydencie,
ja uważam jednak, że tak nie jest.
Czy mieszkańcy pytają pana, dlaczego pana partyjni koledzy w Sejmie, ci z Platformy Obywatelskiej, nie poparli ustawy, która otwiera drogę do tych pieniędzy unijnych, które mają popłynąć w najbliższym czasie do Polski między innymi?
Ja rozumiem, że miało być o szczepieniach, ale przyjmuję ten nagły zwrot akcji.
Znaczy, rozmawialiśmy o szczepieniach. Ja się z panem nie umawiałem na konkretny temat, że tylko o szczepieniach. Okay. Proszę wybaczyć. Nie,
ja powiem tak, że jestem.
Nikt z panem się nie umawiał, więc bądźmy uczciwi także wobec naszych widzów i słuchaczy. Nie wprowadzajmy w błąd.
Samorządowcy wyrazili wielokrotnie w ostatnich dniach, a reprezentuję środowisko samorządowców, jasne stanowisko. Również postulowali, postulują nadal istotne zmiany w tej ustawie, która ratyfikuje Krajowy Plan Odbudowy. Te zmiany nie zostały uwzględnione. Związek Miast Polskich, a jestem członkiem zarządu, artykułował to i artykułuje bardzo wyraźnie. Oczekujemy, że Senat będzie tym miejscem, gdzie te zmiany mogą być wprowadzone, więc ja raczej odwołuję się do środowiska moich kolegów samorządowców. Dzisiaj oceniamy kształt jako samorządowcy, włodarze miast, miasteczek, metropolii, że ta ustawa w tym brzmieniu i warunki tam opisane, jeśli chodzi o dostępność środków dla samorządów, szczególnie samorządów właśnie miejskich, jest bardzo ograniczona. I uważamy, że ona w tym kształcie nie powinna być przyjmowana, powinna być poprawiona.
No właśnie, to
mamy
konkretne
nadzieję,
pytanie. Czy będzie was
szansę.
Stać na inwestycje, panie prezydencie? Z punktu widzenia samorządowego teraz spójrzmy. Czy będzie was stać na inwestycje, jeśli dostaniecie pożyczkę, a nie dotację czy grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy?
Oczywiście to jest krytykowany punkt przez nas od samego początku. Bardzo liczyliśmy i nadal liczymy na wyraźne wsparcie takich działów naszego funkcjonowania miasta, jak na przykład transport publiczny. Trudno sobie wyobrazić, żeby samorządy, które są mocno pokrzywdzone, mocno, że tak powiem, uszczupliły swoje budżety ze względu choćby na kryzys związany z pandemią, były w stanie wygenerować tak ogromne środki inwestycyjne.
Oczywiście, ale wasz budżet także nie wygląda, panie prezydencie, jak się porówna 2020 i 2021 rok, to macie wzrost i dochodów, i wydatków, w tym na inwestycje, prawda?
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele z tych wydatków i również przychodów związanych jest z inwestycjami unijnymi. One nie będą trwały wiecznie. To są bardzo często jednostkowe, duże projekty i one w budżecie czynią istotną różnicę. Jeśli chodzi o wydatki i przychody bieżące, większość samorządów zanotowała straty związane z tym, że musimy dopłacać do transportu publicznego. Wpływy z podatków są mniejsze. Rząd wprowadził zresztą istotne ograniczenie w przychodach czy dochodach podatkowych gmin i miast i gmin. W związku z tym ta sytuacja zdolności pożyczkowej polskich samorządów pogarsza się. Mówimy o tym od kilkunastu miesięcy.
To jeden konkretny przykład, panie prezydencie. Co takiego będzie pan w stanie zrobić dzięki krajowemu planowi odbudowy u siebie w Wałbrzychu? Jedna rzecz.
A czy może mi pan powiedzieć, ile Wałbrzych otrzyma z tego krajowego planu odbudowy? Bo ja nie wiem.
No ja też nie wiem, ale zakładam, że jakieś przymiarki robiliście.
Nikt nas nie pytał o to, kształtując tą ustawę, która była ratyfikowana. My złożyliśmy wnioski na kilkaset milionów od transportu publicznego, przez cyfryzację, przez szkolnictwo, edukację, opiekę, infrastrukturę. Nikt z nami, i to mówię jasno i wyraźnie, nikt z nami w ostatnich kilkunastu tygodniach wręcz, nikt z nami nie rozmawiał, pewnie z większością samorządów, nikt nie rozmawiał, o którym projekcie powinniśmy rozmawiać i traktować jako ten, który będzie gotowy do sfinansowania, również jeśli chodzi o służbę zdrowia, również jeśli chodzi o bezpieczeństwo przed ewentualną następną pandemią. Więc ta sytuacja przypomina właściwie taki trochę rozmowę dwóch niesłyszących się osób. My mówimy
prezydent
swoje,
Wałbrzycha, Roman Szełemej, bardzo dziękuję. Na szczęście się słyszeliśmy, choć z problemami, momentami, za które przepraszamy, ale bardzo dziękuję, że mogliśmy się spotkać i rozmawiać. Marcin Zaborski, do zobaczenia.